Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Ta nazwa nie odnosi się do geografii, tylko do tego, co nazywamy wartościami europejskimi. W imię tych wartości, czyli życia w wolności, walczą z rosyjską agresją obecnie Ukraińcy, a ich zwycięstwo leży w najgłębszej i rozumianym naszym interesie. Walka o wolność, walka z tyranią to jeden z fundamentalnych toposów, przesłań romantyzmu, epoki, kiedy w bólach w Europie rodziła się demokracja. Senat RP ogłosił rok 2022 rokiem romantyzmu i o tym wielkim ideowym ruchu będziemy dzisiaj rozmawiać, a do rozmowy zaprosiłem panią profesor Elżbietę Nowicką z Wydziału Filologii Polskiej. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ja jestem po lekturze pani książki Oblicza wieku XIX, gdzie mamy rzeczywiście niezwykle taką wnikliwą, głęboką analizę procesów twórczych przede wszystkim i ona właśnie zwróciła uwagę na pani refleksję, jaką powiedziałem, rzeczywiście wyróżniającą się bez wątpienia. Stąd ta rozmowa. Nie sposób zdefiniować tego wielkiego ruchu ideowego. Musimy patrzeć na niego inaczej w Europie, a inaczej w Polsce, tak? Na czym polega ta różnica?
Ta różnica niewątpliwie jest czytelna, choćbym jej nie absolutyzowała. Raczej widziałabym to w takim usytuowaniu różnych krajów, choć nieistniejących państwowości albo scalających się państwowości, w których rzeczywiście dominują, czy są wyrazistsze pewne tendencje, niż w innych krajach, to znaczy Polska, ale też kraje i ludy, czy jak mawiano wtedy, czy narody bałkańskie, ale też Portugalia na drugim krańcu Europy, ale także Włochy, które zmierzają do po części wyzwolenia się, czy części Włoch wyzwolenia się z rozmaitych...
Garibaldi, oczywiście, tak, romantyczny symbol wielkiego bojownika o wolność.
Tak? Naturalnie i zjednoczenia. I rzeczywiście w tych miejscach Europy, czy w tych krajach, czy w tych narodach, te tendencje wolnościowe i takie tendencje wspólnotowe, bym powiedziała, mogą się wydawać wyraźniejsze niż w innych, niż we Francji, czy na Wyspach Brytyjskich, czy w krajach niemieckich, chcę to podkreślić, w krajach niemieckich, dlatego że Niemcy jako jeden silny kraj, to oczywiście czasy nieco późniejsze, bo to Bismarck, prawda, zjednoczyciel tych.
To znaczy, w tych krajach zachodnioeuropejskich romantyzm był przede wszystkim reakcją na oświecenie europejskie, tak, które przez niektórych badaczy nazywane bywa próżnią metafizyczną. Ważne było tylko dla oświecenia, tylko to, co dało się obliczyć, jest tylko materia, mikroskop żadnych duchowych wartości. Ale genialnie ten problem, tak jak zresztą niemieccy poeci, ukazał to Mickiewicz oczywiście w wierszu Romantyczność, tak? Szkiełko i oko.
Tak. Ale tutaj też może warto byłoby to zniuansować, bo on pisze tak, właściwie postać przez niego stworzona. Powiada,
nie, znaczy, czucie... Dlaczego stworzona? Bardzo realistyczna.
Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż szkiełko i oko. I na to niż i silniej chciałabym zwrócić uwagę, dlatego że nie ma tutaj unicestwienia szkiełka i oka, tylko jest pewien system wartości i pewien system ważności. Z czego się to brało? Cały czas pamiętajmy, że Mickiewicz był wychowankiem bardzo dobrego i bardzo oświeceniowego w swoich podstawach i w prezentowanym rodzaju badań i wykładu uniwersyteckiego. Był wychowankiem Uniwersytetu Wileńskiego. To bardziej niż brało się z tego, że i Mickiewicz, i w ogóle romantyzm u swoich podstaw już zakładał poszerzenie wiedzy o świecie i o człowieku, poszerzenie o te aspekty, które były albo słabo dostrzegane, albo wręcz negowane, a jednocześnie nie usuwał tego, co wynika z tego już przysłowiowego szkiełka i oka, czyli z badań empirycznych, także ze spekulacji filozoficznej, jeśli oczywiście filozofię kojarzy z filozofią oświecenia, bo tak istotnie to było, że początek romantyzmu europejskiego i zwrotu w inną stronę, jako ten punkt wyjścia, punkt odbicia, często negacji, choć nie wyłącznie, bo Francuzi to jednak trochę inaczej postrzegali. To była ich najmocniejsza tradycja. Po dzień dzisiejszy zresztą tak jest.
Balady i romanse to jest jeśli pan nie pamięć nie myli, to proszę mi poprawić, 1822 rok.
Tak, tak, 200 lat.
Wydanie, tak, 200 lat. I jednocześnie, no można powiedzieć coś takiego, że w żaden sposób jakby Mickiewicz nie odstaje od romantyków angielskich na przykład, bo kiedy na przykład myślę o poezji Wordsworta czy Coleridge'a, to tam ten element reakcji na ten materializm, który przyniósł oświecenie, jest wyraźny. I tutaj chyba podobnie.
Niewątpliwie tak. I to poszerzenie granic świata właściwie trzeba byłoby powiedzieć i poszerzenie granic podmiotu. Nie bez powodu Mickiewicz posługuje się mottem, ja to w tej chwili może w takiej swobodnej parafrazie podam, że są rzeczy na niebie i na ziemi, o których nie śniło się waszym filozofom. Tak, tak. Więc tu jest ten mocny nacisk na to, że jest jeszcze coś, że i to coś zawiera w sobie tajemnice, zawiera w sobie rzeczy może w ogóle niedocieczone, a może takie, dla docieczenia których należałoby się posłużyć zupełnie innym instrumentarium.
Tak jest. Znaczy romantycy nie chcieli się pogodzić, że istnieje tylko straszny młyn natury, że zacytuję tutaj Nowalisa, tak?
Tak.
Nie godzili się na determinizm, tak? Nie godzili się, bo tutaj takim punktem odniesienia, jeśli chodzi o oświecenie, może być ta słynna książka Człowiek-maszyna, La Mettrie, tak? Francuza zresztą, powiedziałem ateistę, nie? Który mówi, że dlaczegoż nie mamy folgować swoim namiętnościom na podobieństwo Nilu, który też właściwie nikogo się nie pyta, a wylewa, kiedy zgodnie z regułami, nie wiem, powiedziałem, księżyca, czy zgodnie z regułami przyrody. To znaczy nie godzili się na to, że jesteśmy całkowicie podporządkowani mechanice natury. W tym sensie to jest reakcja romantyczna.
Tak.
Mickiewicza też, tak? Bardzo
tak,
silna.
Tak, oczywiście. I jeszcze wrócę tutaj do tego, bo to jest bardzo, bardzo zastanawiająca formuła z tym czuciem i wiarą i szkiełkiem i okiem. Tego czucia oczywiście nie należy mylić z uczuciem, z afektem, z jakimś stanem no wyłącznie emocjonalnym, tylko czucie jako potężna władza poznawcza, która jednoczy w sobie, owszem, emocje, ale też wyobraźnię, religię, wiarę, jakieś elementy ezoteryczne. Może u Mickiewicza tego jest mniej, ale w romantyzmie niemieckim to jest bardzo wyraźne, w angielskim zresztą też. I dopiero tak rozumiane, tak poszerzone czucie obok szkiełka i oka daje szansę, bo niepewność zrozumienia świata, bo ciągle jest ten element tajemnicy. Jaźń ludzka, oni się posługiwali, niemieccy fichte posługiwali się takim określeniem, które jest też czymś innym niż psychologia po dzisiejszemu rozumiana.
Jeśli mówimy o intuicjach romantyków dotyczących jakby poznania świata, Mickiewicz jest w tej grupie bardzo wyraźnie, no to tutaj trudno, jak na przykład jak przywołujemy, ja się na tym oczywiście nie znam, ale trochę tam czytam popularno-naukowe rzeczy związane z fizyką kwantową na przykład, nie? I gdzie ci wielcy geniusze mówią o ogromnym trudzie, niepoznawalności, że właściwie kwestia tak zwanego wyjaśnienia, ostateczna teoria wszystkiego, no to jest po prostu złudzenie de facto. Niektórych...
Jednocześnie swoim językiem, swoim stylem, mówią o świecie duchowym natury, o elemencie duchowym natury i to nie tylko tej natury takiej, no nie wiem, upostaciowanej w zwierzętach, najbliższej człowiekowi, ale pewien element duchowy posiada także natura, nawet natura, tak zwana natura nieożywiona, kamień, minerał.
To już o tym Arystoteles pisze, że ma duszę, tak. Wracamy do Arystotelesa.
I ogromna ogromna fascynacja, ich ogromną fascynacją były na przykład minerały. To jest u Nowalisa, to jest
Getty oczywiście zbierający kamienie.
Naturalnie.
Tak, w Sudetach w Polsce.
I Henryk von Ofterdingen, Nowalisa, ni to poemat, ni to powieść, która właściwie w całości jest na dobrą sprawę poświęcona zgłębianiu świata natury ze świadomością, bo nawet nie z założeniem, ze świadomością, z pewnością, z przekonaniem, że posiada on ten element duchowy.
Tak.
Oni o tym opowiadali swoim językiem, mówili o duchu. Natomiast współczesna fizyka, czy współczesna astronomia, bo do tego nawiązuje tutaj, w tej chwili, już nie mówiąc o ekologii współczesnej, właśnie zakłada to istnienie tajemnicy tego czynnika niepoznawalnego, czy nie do końca poznawalnego, czy na danym etapie niemożliwego do poznania. Także tutaj pewne drogi, pewne intuicje romantyków, jak pan redaktor słusznie powiedział, one odsłaniają swoją taką no słuszność, to jest może złe określenie, ale taką nawet przydatność. Ja mam tak. okazję rozmawiać z fizykami, z matematykami na ten temat.
W jaki
temat.
Sposób tutaj, trochę przewrotnie powiem, w jaki sposób zafunkcjonował mit romantyczny w Niemczech, mianowicie tworzenie elektrowni wiatrowych i tak zwana czysta natura, która w pewnym sensie wpędziła Niemcy w uzależnienie, znaczy to jest oczywiście głębsze, ale właśnie tak pracuje jakby pewne mitologie, tak, z romantyzmu, które przekładają się potem na działania społeczne, tak, czyli elektrownie wiatrowe i tak zwana czysta energia, choć nie bardzo wiadomo, co to jest tak naprawdę, ta czysta energia.
Tak, no i dalej jeszcze to prowadząc teraz, umieszczam to w takim półżartobliwym, w taki półżartobliwy cudzysłów to biorę, ale posthumanizm, który każe mówić o istotach ludzkich i istotach nieludzkich, to nieludzkie nie jest pejoratywne, oczywiście. No, jest tak, też jak gdyby konsekwencją takiego myślenia, że cały świat jest przepojony pierwiastkiem duchowym. Że nie jesteśmy, my ludzie nie jesteśmy jakąś absolutnie odrębną od reszty grupą istot, czy jakimś zjawiskiem, które nie łączy się z resztą. Właśnie ta łączność wszystkiego ze wszystkim, to jest taka ważna, romantyczna, wczesnoromantyczna idea. Potem ją podejmował Słowacki w latach
40. Transcendencja staje się immanencją, mówiąc językiem filozofii, tak? Jeśli...
Tak by to można było spuentować, tak. Tak właśnie.
Bardzo też ważnym elementem jest pojawienie się na przełomie XVIII-XIX wieku, bo wtedy zaczyna się romantyzm, oczywiście żywioł historii, tak? Czyli tutaj rewolucja francuska, Napoleon i budzenie się takich emancypacyjnych dążeń narodów europejskich, tak?
Tak.
Żywioł historii jako coś bardzo, powiedziałem, istotnego.
Niewątpliwie rewolucja francuska to takie wydarzenie, które przeorało w sposób dosłowny też, nie tylko metaforyczny, europejską świadomość, ale też takie działania, takie prace bardzo wpływowych wówczas filozofów, i praktyków, powiedziałabym, życia kultury. Myślę tutaj o Herderze. Jest taka bardzo piękna książka.
Duch narodów, koncepcja duchu narodów. Tak,
jest taka piękna książka znawczyni Bałkanów dawnych, profesor Joanny Rapackiej, Godzina Herdera. Herder, który właściwie założył podwaliny pod takie myślenie o ważności tego, co partykularne, co odmienne. Jakby wbrew temu uniwersalizmowi oświeceniowemu i tej właściwie też dominacji kultury francuskiej, czy filozofii encyklopedystów, o której na samym początku naszej rozmowy pan redaktor wspomniał. I ta godzina Herdera oznacza metaforycznie takie uzyskiwanie i samoświadomości przez te mniejsze narody. Jego interesowali Słowianie, nasza część Europy, Bałkany może szczególnie, ale też ta część, w której my się znajdujemy i nieco dalej na wschód. Więc te narody uzyskują samoświadomość swojej odrębności i to jest powód do chluby, to jest akceptowalne. Herder zbierał pieśni ludowe, publikował je w różnych językach, także obok wstrząsu takiego politycznego, jakim była rewolucja francuska, jest równie wstrząsowy w skutkach, chociaż mniej może taki spektakularny wstrząs, jaki pojawia się wraz z wprowadzeniem akceptacji dla odmienności. Odmienności właśnie tego ducha narodowego, odmienności wyrazu tego, co wewnętrzne w narodzie, a więc jego obyczaju, kultury, piśmiennictwa, stroju i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście dzisiaj kosmopolityczna lewica stwierdziłaby, że właśnie tam tkwią zarodki faszyzmu, pani profesor.
Niewykluczone, chociaż na szczęście może dla mnie takiego bezpośredniego połączenia jednego z drugim nie napotkałam, ale może za mało czytam.
Kiedy myślę o tej Europie Zachodniej, no to można też w pewnym sensie, nawet były takie koncepcje, żeby romantyzm utożsamić z liberalizmem w sensie politycznym.
Tak, romantyzm jako liberalizm w tym sensie, że romantyzm to wolność, a liberalizm to wolność. Tak by tutaj szła ta ścieżka rozumowania. To rzeczywiście jest obecne. To jest też na innym trochę planie. pojawia się jako wyraz takiej bezradności, to dawno temu wybitny przecież filozof Władysław Tatarkiewicz napisał takie studium romantyzm jako rozpacz semantyka, dlatego że bodaj kilkadziesiąt możliwych definicji romantyzmu dałoby się wyodrębnić, patrząc w takiej perspektywie tak. ogólnie europejskiej. I wśród nich oczywiście pojawia się to, że romantyzm to wolność, nawet na takim planie poetologicznym. Że wielość gatunków, wielość form wypowiedzi, wielość języków, nierespektowanie norm i reguł, no to co jest takim właściwie taką
trudności
podstawą.
Trudności definicyjne, zacytuję Waleriego, definicja to jest trumna krytycznej inwencji.
Ale bez definicji krytyczna inwencja...
Nie ma nauk humanistycznych, tak?
Nie ma nauk humanistycznych, a poza tym ta krytyczna inwencja niczym nie moderowana i niczym nieograniczana może stać się zupełnie nieprzekazywalna.
Spróbujmy zobrazować ten wielki ruch ideowy w Europie i myślę, że tutaj najlepszą wizualizacją będzie muzyka Beethovena. Kiedy na przykład myślę o żywiole historii, no to oczywiście trzecia symfonia Beethovena z tymi takimi mocnymi akordami, z tą potęgą i z tą nieprawdopodobną siłą. Pierwsza część trzeciej symfonii Beethovena, Eroika. Rzeczywiście dynamizm tej muzyki udziela się. Kiedyś pamiętam, czytałem taką bodajże biografię Beethovena Stefanii Łobaczewskiej, takiej muzykolog polskiej. I ona mówi, że w tej muzyce są niewątpliwie przesłanie socjalizmu utopijnego.
No w tej muzyce jest z pewnością bardzo wiele i bardzo wiele z niej odczytywano.
A co pani sądzi właśnie o tej koncepcji, właśnie o symfonice, bo ja nie mówię tutaj o kameralnej muzyce Beethovena, która jest, no powiedziałam, delikatna. Natomiast w tej potędze jest socjalizm utopijny.
Dość karkołomna. Ja jednak wrócę tutaj do rozpoczętej myśli, że i muzyka Beethovena i muzyka Wagnera, bo o tym jeszcze może warto byłoby powiedzieć, one podlegały rozmaitym interpretacjom, co w ogóle należy do porządku kultury, ale to co typowe może, czy wyróżniające je, to właśnie podlegały takim interpretacjom wskazującym na to, że są one wyrazem pewnych sił historii, pewnych procesów społecznych, pewnej takiej dynamiki, którą dopiero muzyka, czy tylko muzyka może odkryć, sformułować i przedstawić. Także oczywiście, no z tym socjalizmem utopijnym, no to jedna z możliwych interpretacji pewnie i tak bym się do tego odniosła.
To być może z tego powodu fragment dziewiątej symfonii został się hymnem europejskim, tak?
I w tym sensie
intuicje muzykolog polski, nieżyjący już dawno, okazały się w pewnym sensie prorocze.
No myślę, że tutaj nie znam dokładnie intencji uczynienia tego fragmentu hymnem Unii Europejskiej, ale myślę, że idzie tutaj o pewien taki dynamizm i taki przekaz dynamizmu, który zwalczy wszystko.
Tak, przypomnijmy, że Beethoven dedykował tę symfonię Napoleonowi Bonapartemu, ale wtedy, kiedy widział w Bonapartym człowieka, który osabia ducha właśnie republikańskiego i w momencie, kiedy dowiedział się przed opublikowaniem tej symfonii, że Bonaparte koronował się na cesarza, oczywiście dedykację skreślił i stwierdził, że jednak okazał się zwykłym małym człowieczkiem. Ten wielki Bonaparte.
No, ale wielkim cesarzem, co oczywiście mieściło się już w innym porządku oczekiwań politycznych czy wyobrażeń o życiu zbiorowym, życiu publicznym, więc naturalnie republikanizm kontra cesarstwo musiał się pojawić właśnie w takim spięciu, idea republikańska.
Wracając do tej relacji między polskim a zachodnim romantyzmem, często właśnie też w naukach takich humanistycznych, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, że pojawiły się takie zarzuty, że właśnie polski romantyzm nie zajmował się jednostką, problemami filozoficznymi, takimi poważnymi, jak skąd zło na przykład, tylko że no właśnie polscy romantycy byli zafiksowani na wolność ojczyzny, i to jest właściwie argument przeciwko nim, że trwanie w tym myśleniu, to jest utrwalanie polskiej martyrologii, to jest znowu pławienie się w klęskach, etc., etc. Jest to oczywiście moim zdaniem absolutnie bezpodstawne generalnie. Co pani profesor sądzi o tym nurcie?
Spróbuję tak
w myśleniu, bo jest coś takiego, tak?
Naturalnie tak. Spróbuję się tak po kolei do tego odnieść. Martyrologia była skutkiem, ponurym skutkiem, ponurą konsekwencją, przez nikogo niechcianą czy nieoczekiwaną, choć zawsze w każdym czasie, w każdej kulturze, oczywiście w każdym miejscu pojawiają się samobójcy czy stracańcy i tego tutaj nie przekreślam. Natomiast ona była konsekwencją pragnienia wolności i jakby o tym najpierw chciałabym powiedzieć. Co do rzekomego, bo to od razu powiem, rzekomego zaniedbania przez polski romantyzm jednostki, jej duszy, jej egzystencji, no to jest z gruntu nieprawdziwe, bo można byłoby od razu, na początek, zaraz przytoczyć garść tytułów samego Mickiewicza, który jest bodaj najbardziej, tu cudzysłów, oskarżony.
Dziady
część druga, ale też takie bardzo, bardzo piękne, a może mniej znane, czy w takim właśnie obiegu czytelniczym, mniej obecne wiersze. Jak na przykład elegia napisana w momencie, w którym opuszczał Odessę, jako no, człowiek, który przymusowo musiał być w cesarstwie. I w tej elegii padają takie słowa, które właściwie piętrowo pokazują samotność człowieka, refleksję nad tą samotnością i gorycz z tego faktu wynikającą, bo tam się pojawiają takie słowa: dlaczego cudze miasto smutno mi po tobie? Ktoś, kto opuszcza Odessę, która jest cudzym miastem, jednocześnie odczuwa smutek, jakby jedyną nicią łączącą go ze światem, tak bym to interpretowała, jest to cudze miasto, a i to musi opuścić. To jest bardzo, bardzo, bardzo głęboka fraza, bardzo głęboki wers i bardzo tak mocno pokazuje intensywność człowieka, który żyjąc życiem fizycznym, żyje właściwie jakby poza światem powiązań społecznych, przyjacielskich, jakichkolwiek. Albo inny wiersz Mickiewicza, niedrukowany zresztą za jego życia, więc nie mógł być znany poza gronem najbliższych, taki sonet do samotności, w którym pojawia się taki obraz człowieka, który jest i rybą, i ptakiem, a właściwie nie jest żadnym z nich i jest skazany na takie życie w oboim żywiole, a więc jakby brak zadomowienia, brak własnego miejsca. A nawet jeśli to będą dziady trzecie, bo one są najczęściej obiektem takich właśnie oskarżeń, czy powiem bardziej pospolicie wybrzydzeń, że to martyrologia, że to sprawa, a nie człowiek, no ale zwróćmy uwagę, jaki człowiek przystępuje do sprawy. Człowiek skrajnie zbuntowany, człowiek mający silne poczucie samotności, w gronie bliskich sobie, bo przecież Konrad, w tej celi bazylianów znajduje się razem z najbliższymi przyjaciółmi, których z imienia i nazwiska tam nazywa. To są prawdziwe postaci z uniwersyteckiego kręgu Mickiewicza. I wątpliwe zresztą dość w jego przypadku przystąpienie do sprawy, dlatego że ksiądz Piotr udziela mu takiego pouczenia, że wyjedziesz daleko, i tam szukaj człowieka, który pozdrowi cię imieniem pańskim i zawołaniem Litwy i pogoni. W napisanym już nie w formie dramatycznej, tylko w formie poematowej, tak zwanym ustępie do Dziadów części trzeciej, ten bohater rzeczywiście spotyka kogoś, ale go nie rozpoznaje. Nie rozpoznaje sygnału, który uzyskuje od tamtego. Jest właściwie cały czas w takim procesie rozpoznawania siebie i rozpoznawania swoich powinności. Także pogląd, że Konrad jest taką postacią żyjącą wyłącznie dla sprawy, zaniedbującą swoje życie wewnętrzne czy odrzucającą je, jest z gruntu nieprawdziwy, wynika z takiego uproszczonego i myślę, że niechętnego gdzieś u podstaw, niechętnego odczytania. To tylko jeden przykład oczywiście. Mhm. Nie mamy tutaj czasu ani możliwości, żebym przeszła, czy choćby przebiegła przez najważniejsze dzieła romantyczne. Ale powiem może jeszcze o Nieboskiej Komedii. Do sprawy przystępuje hrabia Henryk, który jest, po pierwsze jest poetą, po drugie w tym swoim byciu poetą właściwie odtrąca, niszczy całe swoje najbliższe otoczenie. A kiedy już do tej sprawy przystępuje, to przystępuje ze świadomością taką głęboką, właściwie filozoficzną świadomością, pogłębioną filozoficzną świadomością, że to nie jest sprawa czysta. I wspaniała debata między nim a przedstawicielem tego obozu przeciwnego, tak, prawda, tego ludu zrewoltowanego.
Z szefem, którym się nazywał pan Kracy.
Tak, tak. Jest debatą ludzi, którzy mają świadomość niesłusznej sprawy, czy nie w pełni słusznej sprawy, jeden i drugi. Także to jest to jest ogromne uproszczenie.
Krasiński był rzeczywiście jednym z największych myślicieli konserwatywnych.
Naturalnie.
Niezwykle przenikliwy.
Naturalnie.
Tak? Obok Debonalda, Demestra, tak?
Tak. I właśnie ta przenikliwość i taka uczciwość intelektualna sprawia, że bliższy skądinąd jemu sercu, konserwatysta, jakim ten bohater niewątpliwie jest, czyli hrabia Henryk, ale uczciwość Krasińskiego sprawia, że on go nie gloryfikuje, że on pokazuje wątpliwość, marność, tak, sprawy.
Nieboska Komedia, można powiedzieć, utwór bardzo współczesny.
Bardzo, bardzo współczesny utwór, który niuansuje stanowiska skrajne i takie wydawałoby się żelazne, pewne, jednoznaczne. Ja tu absolutnie też nie chcę w tej chwili stworzyć takiego, w słuchaczach, w panu redaktorze, stworzyć takiego przekonania, że romantyzm to taka nieustająca rzeka relatywizmu. Tak oczywiście też nie było. Były takie stałe punkty odniesienia, stałe wartości, być może jeszcze o nich będziemy mogli wspomnieć, ale też w takich właśnie wydaniach jak Nieboska Krasińskiego jest to spojrzenie ogromnie głębokie i takie boleśnie uczciwe.
No, chciałbym na jeszcze jeden aspekt zwrócić, bo oczywiście to jest, można powiedzieć tak, że rozmowa o romantyzmie to jest morze, ocean do picia, tak? Do rzeczywiście multum problemu, ale coś, co tak umyka, że Mickiewicz, no, romantyk wielkiego kalibru, no, robi rewolucję językową, tak? My mówimy językiem Mickiewicza w dużej mierze, że jest dwóch takich, powiedziałbym, wielkich geniuszy, którzy uformowali nasz język, co znaczy świadomość w pewnym sensie, poza nawet naszą świadomością, że tak to ujmę, mianowicie Kochanowski i Mickiewicz, tak? Dwie rewolucje. Zgodzi się pani profesor?
Niewątpliwie tak. Mówimy Mickiewiczem, przytaczając tytuły dzieł filmowych lub dzieł literackich. Nie zawsze świadomi, że te tytuły to są właściwie cytaty Mickiewicza, jak Ciemności kryją ziemię, czy Niewinni czarodzieje. To są Dziady z różnych części Dziadów wzięte. Ta obfitość skrzydlatych słów mickiewiczowskich, którymi może coraz rzadziej posługujemy się jako społeczeństwo na co dzień, bo ten język jednak, no, język jest żywy, on ewoluuje i oczywiście nie możemy ani nie pragniemy zatrzymać go w jakimś XIX-wiecznym czy wczesno XX-wiecznym momencie. Byłby to skansen. Ale to są inne czynniki, które sprawiają, że język przez literaturę stworzony jest mniej czytelny, mniej może używany, ale z całą pewnością tak, no, język Mickiewicza jest taki wielowektorowy. To znaczy on jest w stanie i opisywać, i przedstawiać zjawiska czy wydarzenia o takim fundamentalnym charakterze, jak i też jest takim językiem, no, takiego zachwytu nad chwilą. Te rozkwitłe cicho drzewa, na przykład jeden z liryków. Tak się zaczyna i my może już nie mówimy te rozkwitłe cicho drzewa, ale dzięki Mickiewiczowi do polszczyzny, także tej oficjalnej, literackiej, wysokiej, przeszła, czy przedostała się do niej, utrwaliła się w niej taka forma mówienia o świecie, w której jest prostota, a nie tylko koturn, nie tylko wysoka retoryka.
Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Jeśli mówimy o polskim romantyzmie, no to właściwie nie przywołać Chopina byłoby nietaktem gigantycznym. Wysłuchajmy fragmentu pierwszej części koncertu fortepianowego e-moll Fryderyka Chopina. Dziękuję pani. Moim gościem była pani profesor Elżbieta Nowicka z poznańskiej polonistyki. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
Kierunek Europa.